Cześć, mała, jestem DJ-em. Chodź na
masz
seks.
Jakiś plan, masz jakiś plan.
Chodź na seks po prostu.
Chodź za konsolą, a potem...
Dokładnie, ale to tak nie wygląda, no.
I nie wygląda,
i tak? Ja spotykając się z różnymi kobietami w swoim życiu, pytałem ich, mówię, słuchaj...
Czy chcesz?
Słuchaj, śpimy u mnie czy u ciebie?
Bo za konsolą jest wolne.
Nie, ale tak pytałem często, że... Czy naprawdę to budzi w tobie aż takie emocje i aż tak potrafi, nie wiem, cię rozniecić, że jesteś z chłopakiem, który jest DJ-em? I ona wtedy mówi tak, a ja mówię, ale dlaczego? No bo wiesz, to jest takie wspaniałe, że czujesz taką władzę od tego faceta, który po prostu stoi za tą konsolą i zabawia tłum ludzi.
Rozkręca imprezę.
Rozkręca imprezę, wszyscy patrzą tylko na niego, wszyscy skupiają się tylko na nim.
Buongiorno wszystkim, panie, panowie, chłopcy, dziewczęca, duży, mali, średni, wszyscy, no.
I wyrośnięci za bardzo na twoich makaronach na przykład.
Jak na drożdżach, to jak z pizzą.
Yes.
Mamy dzisiaj specjalnego bardzo gościa, który wyjątkowo się otworzył przed nami. Jest flirczarzem. Jest muzykiem, był w kilku programach znanych jak Top Model, albo tak jak on nie lubi, żeby o tym mówić, ale Love Island, powiemy.
Program, którego nazwy w tym programie akurat nie można wymawiać.
Tak, dużo się wydarzyło w jego życiu, od małego w sumie. Był adoptowany, ale świetny facet wyrósł. Nie? Dużo tatuaży ma też. Dzisiaj z nami jest...
Producent muzyczny, model, DJ, osobowość internetu i bardzo fajny chłopak, który bardzo wzruszająco opowiadał między innymi o swoich rodzicach. Drummer, czyli Adam Boguta. Dzień dobry.
Ciao.
Essa wariaty, jak tam?
Słowo roku 2022
udaje się. No, że ja się zatrzymałem. Już.
Zatrzymałeś się w zeszłym roku?
Tak.
A co ono, słuchaj, to jakby co ono oznacza? Bo to jest, ja sobie poczytałem teorię i wiem, że to było młodzieżowe słowo roku.
Takie pozdrowienia.
Ale ja ciągle w ogóle nie.
Ale roku jako rok, czy rok muzyczny? Bo tutaj wiesz, mamy gościa, który o muzykę zna.
No, będziemy gadać o muzyce, tak, ale od języka zaczęliśmy. Essa. Czy ty używasz, Mateo, tego?
Essa?
Essa.
Issa. Issa po włosku, no. To znaczy ona taka, ale tak wiesz, tak szlachetnie.
Ładnie,
tak,
literacko.
Tak, literacko.
To
tak.
Nie.
To staro świecko,
to chyba to nie. To nie, nie,
Issa. To nie chodzi o to.
To nie do was.
To co to znaczy Issa?
No ja to używam, wiesz, jako pozdrowienia po prostu. Issa. Issa wariaty.
Cześć, siema, pozdro i tak dalej.
Issa wariaty.
Tak?
No, okej. Okay. No, okay. No, tak chciałem być młodzieżowy, tak? No mam dużo młodszego rodzeństwa, więc, więc po prostu od nich podłapałem.
Okay.
Też mam dużo młodych znajomych. I starszych.
I followersów pewnie.
To wiecie, a co to znaczy dla ciebie młodzi?
Młodzi? No to tak, no 20-21 lat, znajomi, a rodzeństwo no to mam bardzo młode, bo moja najmłodsza siostra ma 4 lata, więc...
O, to ile was jest w domu? Bo tego nie wyłapaliśmy chyba.
Teraz? Ja już sam się gubię, wiecie.
No dobra, to słuchaj, możemy na przed kamerami policzyć.
Sześcioro.
Sześcioro łącznie z tobą.
Sześcioro, nie, siedmioro ze mną.
O, fuck. Okay.
I rodzice, no.
I duży rozstrzał. Ty masz lat 27 teraz?
8. 8. Za 2 tygodnie skończę.
Okej, okay, a najmłodsza...
No to jak wyjdzie ten odcinek, to już
to już będziesz miał 20.
A, no to
wszystkiego lepszego!
Essa!
Czy muszę się tego nauczyć? Essa.
Tak, Essa.
Ale to jest...
Ale to już jest passé, no Mateo, to wiesz. Ale ja używam, więc...
No to napisz mi na bieżąco jakieś nowe słowo na Insta.
A ty, no to na bieżąco. No ja cały czas Essy używam.
Dobra. To będziemy passé w dwójkę.
Tak. Dokładnie. To jak o słowach i o języku mówimy i od niego zaczęliśmy. Czym jest bassline?
Baseline?
Baseline.
Baseline. Okay. Baseline. No to linia basu.
Byłeś nauczycielem angielskiego.
Tak, ale ja bym tego tak nie czytał. Ja bym jednak... Okej, okay, ale baseline? To się
baseline.
Czyta?
Okay, baseline. Okay. Baseline, ale to też jest UK baseline, to jest gatunek muzyczny na przykład, tak? który właśnie pochodzi z wysp i kiedyś produkowałem ten gatunek, teraz już bardziej idę w tech house i w taką elektronikę klubowo, bardziej przyjemniejszą do przyjęcia dla większego grona.
Bo tech możemy... house na przykład?
Tak, no okay. Właśnie mówię.
No bo w ostatnim czasie zacząłeś się bardziej specjalizować w tym DJ-owaniu.
Słuchajcie, DJ-owanie a produkcja muzyki to są dwie różne rzeczy.
Okej, okay, no to czym się różnią i jak
wiecie, DJ-owanie to tak jakby piosenkarka wykonywała utwory innych artystów, tak? I sobie po prostu jakby ma performance, a songwriting i pisanie utworów, tworzenie muzyki to jest zupełnie inna sprawa. Tak?
No bo to od zera, nie?
Tak, wtedy. No i wtedy stawiasz wszystko od zera, perkusja, bas, jakieś synty, wokale.
I wszystko samemu robisz?
Tak, tak. Ale ostatnio już produkuję ile? 4-5 lat, nawet sam nie wiem. I ostatnio stwierdziłem, że usiadłem z takim producentem z polskiego pochodzenia, ale mieszka w Stanach. Usiedliśmy w studio razem i zobaczyłem, jak on robi muzykę. I często używa loopów. Na przykład loopów perkusyjnych.
Czyli pętli.
Pętli,
to już nam się pojawiło ostatnio.
I stwierdziłem, że gdzieś na początku, mając taką, strasznie chciałem każdy sound stworzyć sam, sound kicka sam tworzyłem, sound hi-hatu sam tworzyłem. Co prawda brzmiało on później tak jak hi-hat, który po prostu właśnie mogłem sobie wziąć sample z jakiejś tam strony.
Free sample.
No nie, jest taka strona, Splice się nazywa, która działa na, jakby na zasadzie subskrypcji. No i płacisz subskrypcję miesięcznie, tam nie wiem, zależy od pakietu, ale nie wiem, 20-30 dolarów i masz wtedy dostęp do całej bazy sampli. Trochę masz jakieś kredyty, za które sobie wymieniasz na paczki, czy właśnie na sample pojedyncze. No i stwierdziłem, że kurczę, po co ja mam się męczyć i jakby potrafię wykręcić ten sound sam, ale po co mam to robić, nie wiem, godzinę, jak mogę przeciągnąć sobie sample hi-hatu, który na przykład mi pasuje w utworze, albo nie pasuje i wtedy spędziłem godzinę na kręceniu dźwięku, który nie do końca mi odpowiada, a podmienienie sampla to jest 2 sekundy roboty. No i tak powstaje muzyka w dzisiejszych czasach.
Zwłaszcza, że
klubowa, nie klubowa.
Każdy talerz, czy to hachy, ma inne dźwięki, wiesz, tak. Czy to jest falowane, czy...
No później ekwalizacja, możesz to też wyciągnąć jakby dźwięk i ten sam hi-hat, wiesz, jeżeli ekwalizujesz i podciągasz jakieś tam konkretne częstotliwości, jakieś inne ucinasz, no to on już zupełnie inaczej brzmi, ma inny charakter, tak? No ale nie wiem, czy chcecie się zagłębiać w takie smaczki.
Ja uwielbiam muzykę, czyli takie smaczki. Produkcji muzycznej za kulisami, no to bardzo mnie interesuje.
A też tak masz, Mateo, że jak słuchasz muzyki, to rozkładasz sobie wszystko na warstwy i zastanawiasz się, jak to zostało wyprodukowane i jakby... To jest straszne i to jest zmora producentów, muzyków.
Albo osób, które po prostu grają
na instrumentach. Że nie potrafisz słuchać tej muzyki i jakby... cieszyć się po prostu samą muzyką, tylko analizujesz wszystko, co tam jest zawarte. Jak został, nie wiem, wokal wycięty albo zmiksowany, zmasterowany, że tutaj masz taki efekt na wokalu i wiesz, taki i taki pogłos.
A zdarza ci się jednak mimo wszystko od tego uciec i czasami jakby
bardzo rzadko.
Wiesz, rozkoszować się po prostu produktem finalnym. Zawsze rozkminiasz, jak to zostało nagrane, wyprodukowane, zmontowane i tak dalej?
Tak, no jak jestem na imprezie, to mam takie, wiesz, momenty, że...
Odpuszczasz.
Słucham, wiesz, staram się wczuć w muzykę i nagle ale fajny snare. I wiesz, takie, Adam, przestań.
Wypadłeś.
Taki splesik.
Dokładnie.
Okej.
No to mam pytanie, bo dla mnie tak często się zdarza, że piosenki, które najbardziej mi się podobają, to są właśnie te, które powodują, że je nie analizuję. Nie? Czyli, że to jest tak dobrze zbalansowane, że nie muszę się na nią skupiać i płynę z tą. Czy u ciebie też tak jest? Masz takie piosenki?
Oczywiście, że tak, no ale później jak mi się jakiś utwór bardzo podoba i chcę na przykład zrobić, wiesz, nie wiem, aranż utworu jest fajny, to wrzucam sobie do projektu swojego utworu i na przykład aranżuję swój utwór tak samo, jak został zaaranżowany ten, który mi się bardzo podoba. Tak? I tak teraz też zacząłem działać, że jeżeli chcę wysłać utwór do jakiejś konkretnej wytwórni, który ma jakiś tam konkretny vibe, powiedzmy, to często biorę właśnie taki utwór jako referencję, rozkładam go sobie na części pierwsze. Nie robię jakby, nie wiem, reprodukcji takiego utworu, tylko bardziej, okej, tutaj mamy 15 sekund jakiś synth, Ja sobie wrzucam swój synth i wiesz, i działam, edytuję i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, nie wiem, breakdown, na którym mamy stopę, perkusję, wokal i rytmicznie to tak leci. I ja wtedy sobie też jakby, wiesz, wszystko właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, rozkładam na części pierwsze i wrzucam swoje soundy i dźwięki.
A z jakimi wytwórniami współpracujesz?
Teraz dopiero zacząłem wysyłać numery do różnych wytwórni, bo miałem taki okres przez ostatnie chyba 3 lata, tak, od pandemii, gdzie przestałem grać imprezy z wiadomych przyczyn.
Nie chcieli cię już.
Nie, no wszystko było pozamykane, jak były jakieś rejwy nielegalne. 2 razy zagrałem jakieś nielegalne imprezy. Mam nadzieję, że policja nie zapuka do moich drzwi.
Się przedawniło chyba.
I niestety zdałem sobie sprawę z tego, że no, żyliśmy wtedy w czasach, gdzie no, nie warto narażać swoje zdrowie czy zdrowie naszych bliskich na chwilę uniesienia, tak, na imprezie, no, bo to też nie o to chodzi. Myślę, że to był czas dla wszystkich bardzo ciężki, COVID. Ja pamiętam, jak moja mama zachorowała na COVID i był taki moment, że faktycznie zadzwoniła do mnie w moje urodziny i normalnie żegnała się ze mną, bo była w szpitalu ma astmę, więc COVID bardzo ciężko przeżyła. No i stwierdziłem, że po prostu to nie jest moment na imprezowanie i wtedy zamknąłem się w domu, zacząłem się skupiać bardzo na produkcji muzycznej, doskonaliłem się, robiłem masterklasy online i tak dalej, i tak dalej. I dopiero teraz po tych 3 latach czy 2 czuję, że jest taki moment, że te produkcje faktycznie są na takim poziomie światowym, nie odstają jakoś turbo od producentów, którzy wydają w danych wytwórniach. No i co? No. We'll see. Dopiero wysłałem 2 dni temu pierwszy numer do wytwórni. To zawsze trzeba tak czekać tydzień, 2, 3.
Trzymamy kciuki, aby
wyjdzie podcast. Jak wyjdzie podcast, to już będziesz,
mam nadzieję,
gwiazdą Europy.
Będzie akcent.
Mam nadzieję.
Czy produkujesz tylko dla siebie, czy też dla innych na przykład tworzysz?
W jakim sensie?
No nie, właśnie nie.
Że strzelam. Napiszę muzykę dla kogoś, kto na przykład śpiewa, czy nie wiem, ktoś chce być producentem, DJ-em i ja wtedy jestem jakby jego ghost producentem?
Na przykład. Albo nie, przychodzi to właśnie wytwórnia i mówi, słuchaj, no widzimy, że jesteś super utalentowany, robimy to i to i to, ale mamy taką artystkę, może dla niej stworzysz... Nie wiem, właśnie bez Lena, jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, czy coś podobnego.
Nie, to nie. Raczej działam z moim przyjacielem. Po prostu we dwóch produkujemy nasze utwory. Mieliśmy jakieś, ale takie nasze epizody, tylko nigdy to nie doszło, jakby te utwory nie były dokończone. Wiecie, jak to jest. No, się spotykaliśmy bardziej dla fanu z jakimś wokalistą czy wokalistką. Siedzieliśmy u mnie w domu w studio i po prostu dla fanu robiliśmy coś dla siebie.
Takie dżemowanie trochę.
Dokładnie, no. Troszkę tak. No
I nie chodziło o marmoladę później, czy takie rzeczy.
Dokładnie. I później to trzeba wszystko pokończyć. I to jest najgorsze. Bo w momencie, kiedy nie wiem, nie mam całego wokalu nagranego, to jak siedzę sam w domu, to, no, to ciężko dokończyć utwór, gdzie mamy połowę wokalu nagranego na przykład, tak? Więc te wszystkie utwory są w szafie, w szufladzie mojej muzycznej, zawsze to tak nazywam, ale niestety nie są pokończone. No.
Czekają na dobry czas, może przyjdzie. Znaczy, no. Albo na jakieś eksperymenty złe, jak nie masz połowy wokalu, to wiesz, to jakiś taki mixing. No. Albo jakiś lub, albo
jakiś kawałek wokalu. Jest to jakiś pomysł i tak. No, myślę, że spokojnie mógłbym pracować sobie w ten sposób właśnie, żeby, nie wiem, powycinać jakieś fragmenty tych wokali, poczopować je i się po prostu pobawić.
Na końcu dorzucimy wam jakiś glosariusz albo słowniczek. Dokładnie. To będzie pewnie tego
poczopować, czyli pociąć te wokale, nie wiem, dodać jakiś efekt delaya czy echa, bawić się tym.
Czyli można powiedzieć, że teraz się głównie tym zajmujesz.
Znaczy nie jest to niestety moje główne źródło dochodu, bo moim głównym źródłem dochodu są po prostu kampanie na moich kanałach social media. Nie szczycę się tym, bo dla mnie to jest trochę obciach. Jakby czym się zajmujesz? Jestem twórcą internetowym i
w sensie... Okej, to jest dla ciebie obciach, bo akurat mamy teraz tydzień spotkań.
Wy to trochę inne rzeczy robicie, fajniejsze, bardziej, bardziej produktywne, a jednak, no nie wiem, czuję się tak dziwnie w momencie, kiedy rozmawiam z kimś, kto mnie nie zna i się nagle dowiaduję, że zarabiam z Instagrama, to wszystko jest takie bardzo spłaszczane i w tych głowach tych ludzi zazwyczaj się pojawia taka myśl, aha, to jest kretyn z internetu, który nic nie potrafi w życiu zrobić, więc po prostu świeci swoją buźką na Instagramie, tak? Nie jest
trzeba
tak.
Też mieć smykałkę do tego, żeby to robić i też chyba, myślę sobie, sprytnie dobierać tę współpracę, no bo jak będziesz brał i na rympał.
No ja jestem pewnym, bardzo wybredny, jeżeli chodzi o klientów.
W pewnym
klientów,
momencie
no.
Po prostu zaczną ci odpadać followersi, więc jakby ten zasięg będzie mniejszy i ci klienci wcale nie będą do ciebie dalej przychodzić, więc myślę sobie, że jednak mimo wszystko jest to sztuka wyboru i doboru partnerów, z którymi współpracujesz.
Trzeba wiedzieć, jaki jest, jaki ma się styl, w czym się dobrze odnajdujesz.
A ty z jakimi markami najczęściej pracujesz? Bo ja nie przeglądałem twojego Instagrama pod tym kątem.
Z racji tego, że jestem DJ-em, producentem i raczej jestem kojarzony z tym nocnym trybem życia, to głównie gdzieś tam jakieś alkohole, tytonie. Takie rzeczy, więc mam teraz gorszy czas, wiadomo, bo weszły przepisy nowe. Ale jakoś sobie daję radę.
Okay.
Jeszcze ubrania, cała branża modowa, jakieś kosmetyki. Myślę, że takie rzeczy są fajne do ogrywania. Dużo gorzej płatne, ale
ważne, żeby coś wpadało. Nie?
No, mam nadzieję, że ten kolejny rok i końcówka tego będzie takim przełomowym w mojej karierze muzycznej, bo czuję, że to jest już ten czas i po prostu czekam, aż trafię w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce, poznam odpowiednich ludzi, którzy pomogą mi gdzieś tam spełnić to moje marzenie.
Czy w świecie idealnym chciałbyś w 100% albo w zdecydowanej mierze zarabiać jednak z muzyki?
Tak.
Okej.
I to światowo, czy bardziej tak?
Światowo. Wydaje mi się, że ta muzyka, którą tworzę w Polsce, nie jest ani dochodowa, ani przyszłościowa. No. Niestety, też widzę, jak grałem za granicą imprezy we wtorek i miałem pełen klub w Londynie z moim kumplem Barnimem, którego pozdrawiam, świetne czasy. I wiecie, no we wtorek gramy imprezę. Zbliża się drop utworu, który gramy i po prostu ludzie wariują, nagle wchodzi ten drop, cały klub skacze, zupełnie inna energia. Ja uważam, że Polacy są bardzo wybredni, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i wydaje mi się, że nie ma u nas czegoś takiego pomiędzy techno a komercją. Jest rap, jest komercja, pop, jest techno.
No
nie ma sceny w ogóle house'owej takiej, a jak jest EDM, czyli Electronic Dance Music, to jest taki, no nie w moim klimacie do końca, tak? Więc ciężko mi znaleźć tutaj na tym naszym polskim rynku miejsce. Już próbuję od wielu lat się przebić i udowodnić klubom, promotorom, bookerom DJ-skim, że słuchajcie, da się, ja to zrobię. I jak już mnie dopuszczają do DJ-ki w klubie, to udowadniam im, że faktycznie nie trzeba grać, wiecie, numerów komercyjnych, które wszyscy znają. Można zagrać remix house'owy takiego numeru i też ludzie mogą oszaleć, tak? Poza tym sposób, w jaki się miksuje muzykę, też jest bardzo ważny. Energia sceniczna, nie wiem, oświetlenie. Na to się składa tyle różnych czynników, że trzeba po prostu się w tym odnaleźć i wiedzieć, jak to robić. No i wydaje mi się, że ja wiem, jak to robić.
O, piękna autoreklama, ale też myślę sobie, że warto mieć poczucie tego, w czym jesteś dobrym. I mówić o tym głośno i trochę sobie afirmować i przyciągać, wiesz, dobrą energię i dobre zdarzenia. Mieliśmy o tym kiedyś tutaj rozmowę, podobno się sprawdza, podobno są na to badania, podobno są na to dowody, więc tego ci życzymy. Myślę, że o muzyce muzykę sobie na chwilę zaparkujemy, chociaż jak znam Mateo, jeszcze będziemy wracać. Czy chcesz w tym bloku? Będziemy wracać. Ale pewnie nie byłoby cię w tej przestrzeni i internetowej, i publicznej, gdyby nie udział w różnych magicznych programach telewizyjnych, dzięki którym zasłynąłeś i na liście mamy przynajmniej dwa, a tyle mi się przynajmniej udało znaleźć, czyli Top Model i ostatnio Love Island. Więc może po kolei zacznijmy.
Ten program, którego imienia nie wolno wypowiadać, tak mówmy.
Okej. A dlaczego? To zacznijmy od tyłu.
Był to dla mnie ciężki czas, w sensie program...
Mówisz teraz o Love Island, czyli tak, zaczynamy o tym drugim, przedostatnia edycja z dnia dzisiejszego, kiedy pewnie ten odcinek wychodzi, czyli siódma, dobrze mówię? Siódma
tak,
edycja,
okej.
Dlaczego wolałbyś, żeby w twoim towarzystwie nazwy tego programu nie wymieniać?
No bo był to ciężki czas dla mnie, jakby poznałem mega fajnych ludzi, którzy pracowali przy programie, część uczestników też jakby była mi bliska, jest mi bliska do tej pory. Ale fala hejtu, który się wylał na mnie po tym programie, Nie zdawałem sobie sprawy z tego. My byliśmy tam odcięci totalnie od świata. Jakby nawet nie mogliśmy wiedzieć, nie wiem, wyników meczów jakichś chłopaki chcieli
wiedzieć.
Wam tam
zabierają, zdaje się, telefony, internet,
wiecie,
w ogóle.
Ale no nawet jak pytaliśmy kogoś z produkcji, nie, jak sytuacja z wojną na Ukrainie. Nic nie mogliśmy wiedzieć. Okay. I po prostu każdy z nas, tak mi się wydaje, był sobą. Każdy z nas dbał o innych, nie chcieliśmy sobie robić krzywdy. Wiadomo, jest to program telewizyjny, rozrywkowy, reality show, więc to jak to wszystko zostało później zmontowane, to jest osobna kwestia. I przyznam szczerze, że ja byłem w stanie obejrzeć jeden odcinek z moim udziałem. Później wyłączyłem. Po prostu nie byłem w stanie tego oglądać.
Miałeś wrażenie, że to, jak cię tam pokazano ale to, już to po montażu, to nie jesteś ty?
To nie chodzi o to, że mnie tak zmontowali. Tylko czasami rzeczy pewne, jak zostały wyrwane z kontekstu, faktycznie powiedziałem coś takiego, ale jak coś zostaje...
Są skróty montażowe, tak?
Zostaje wyrwane z kontekstu, to nabiera zupełnie innego znaczenia. A ja też nie chciałem się tłumaczyć po prostu w przestrzeni publicznej, bo winny się tłumaczy. I po prostu stwierdziłem, że ludzie, którzy mnie znają, ludzie, którzy mnie obserwują już od jakiegoś czasu, raczej wiedzą, jakie wartości niosę za sobą i wiedzą, jakim jestem człowiekiem, w jakim domu zostałem wychowany, jakich mam przyjaciół. Jakby wiedzą, że nie jestem człowiekiem, który idzie po trupach do celu, który patrzy na followersów u znajomych, czy na jakieś korzyści materialne. I niestety zostałem totalnie inaczej odebrany, niż myślałem, że będę odebrany, czyli taki, jaki jestem. I nie radziłem sobie z tym. Nie radziłem sobie z tym, musiałem iść na terapię po programie. To był naprawdę ciężki okres dla mnie. Pierwszy raz w życiu jakby doświadczyłem fali hejtu i zobaczyłem, jaką moc ma ten hejt. Jaką moc ma hejt, który nawet pisany z profili, które nie mają żadnych zdjęć i są ghost jakimiś profilami, jednak wzniecają ten pożar hejtu u innych ludzi i nagle rodzi się opinia publiczna na temat danej osoby. Tak?
Z godziny na godzinę.
Maria, to też podchwyciłem, bo jak sobie...
Tak, i wszystkie portale, ja też starałem się tego nie czytać, ale w momencie, kiedy, nie wiem, moi bliscy czy moi znajomi, przyjaciele wysyłają mi artykuł, w którym naprawdę zostałem mocno pojechany, no to też nie byłem w stanie po prostu tego czytać.
No i dlatego w pewnym momencie zniknąłeś z internetu, z Instagrama. Wziąłeś sobie urlop i poszedłeś na terapię. No ale coś tam poczytałeś, pewnie jakieś treści do ciebie dotarły i tak się zastanawiam, jaka była najtrudniejsza, najdziwniejsza, najbardziej obrzydliwa albo najbardziej niezgodna z prawdą informacja albo opinia, którą o sobie przeczytałeś.
Najbardziej taka bolesna, jestem adoptowany i moja mama zmarła kilka lat temu, biologiczna. I najbardziej taka mocna wiadomość, którą, nie pamiętam, czy to była wiadomość, czy komentarz, ale chyba wiadomość. Ktoś napisał, twoja matka zdechła, bo nie mogła przeżyć, jakie gówno wydała na świat.
No fuck.
I wiecie, no ludzie tam, naprawdę dużo osób życzyło mi śmierci.
Nawet tak?
Tak.
Okej.
Okay. Ja wtedy wrzuciłem jeden post. Ja nie rapuję, ale gdzieś tam z moim przyjacielem, właśnie z którym robię muzykę, z Kacprem, siedzieliśmy u naszego znajomego. Ja mówię, stary, wiesz co, tak mnie to dotyka, tak mnie to boli, ale z drugiej strony czuję się bezsilny, bo ja nie chcę tłumaczyć tym ludziom, że jestem inny, że nie jestem taki, jak myślicie, że nie jestem taki, jakiego mnie odebraliście w programie. I napisałem tekst, po prostu napisałem to, co czułem. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale na tamten moment było moje i było jakimś takim, może nie spowiedzią, ale no wyrzuceniem tego wszystkiego, co się działo we mnie. I nigdy nie zapomnę, Kacper wtedy napisał muzykę, i nigdy nie zapomnę, jak Kacper nagle skończyłem rapować, głos mi drżał i Kacper tak się odwrócił, spojrzał na mnie i mówi, Adasiu, wszystko okej? Okay? Bo naprawdę myślał, że ja napisałem jakiś list samobójczy albo tak to brzmiało dla niego. Ja mu wytłumaczyłem szybko, że to jest metafora, że ja nie chcę żyć w tym świecie jakby publicznym, internetowym. I faktycznie na jakiś czas zniknąłem. Do tej pory mam tak, że publikuję bardzo mało treści i staram się właśnie przebranżowić ten mój Instagram na stricte muzyczny. Też staram się go prowadzić po angielsku, żeby był międzynarodowy i żeby budować ten fanbase też zagraniczny. No i nie wiem, no, wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. No, jakby chcę się dzielić z ludźmi po prostu moją pasją, moją zajawką, moją muzyką. Różne twarze miał mój Instagram przez te wszystkie lata. Od humorystycznych wygłupów, po prostu robienia z siebie błazna celowo, bo mnie to bawiło i mi się podobało. Później poprzez jakieś właśnie wzmianki o zdrowiu psychicznym, o tym, żeby ludzie dbali o siebie. Ale zauważyłem, że ludzie odchodzą, że po prostu nawet znajomi dalsi...
Dają unfollow?
Tak, ale albo pisali mi, stary, chyba coś ci się pojebało w głowie. Chyba coś jest nie tak, bo pierdolisz o tym zdrowiu psychicznym, jakbyś, kurwa, nie wiem, chciał być jakimś coachem, kurwa, czy psychoterapeutą.
Uznawali, że to nie jest ważne? Pytam...
Nie wiem.
O tyle, bo ja, jakby jestem sam i pewnie Metal też akurat mega wkręcony w te tematy. Miewamy gości z tego obszaru. Ten wątek psychologiczny tutaj w naszym podcaście jest też mega ważny. Jakby poza ludźmi, którzy robią lifestyle, show business, internet, zapraszamy psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, seksuologów i tak dalej. Myślę sobie, że ta psychoedukacja jest teraz niesamowicie ważna. Oni tego nie wychwycili wtedy? Czy to było za wcześnie? Czy to było te kilka lat temu, kiedy jeszcze polskie społeczeństwo nie, na dobre było, treści na ten temat nie było gotowe?
To było rok temu, ponad, jak się rozstałem z moją dziewczyną, z którą byłem w takim najdłuższym związku w moim życiu. Później moja przyjaciółka z lat szkolnych popełniła samobójstwo, więc jakby też miałem mocny okres i też stwierdziłem, że mam medium, które może przekazać coś wartościowego innym, więc zacząłem mówić o tym zdrowiu psychicznym, że ten Instagram to nie jest wydmuszka idealnego życia do pokazywania, patrzcie jak ja to nie mam zajebiście, na jakie drogie wakacje jeżdżę, jakimi drogimi samochodami się wożę, bo to jest puste. Jakby dobra materialne jednego dnia są, drugiego dnia może ich nie być i po prostu chciałem też moim obserwatorom pokazywać te rzeczy, które tak naprawdę są ważne w życiu, a przynajmniej które ja uważam za ważne, bo myślałem, że to jest miejsce i czas do powiedzenia tego.
Myślę, że po prostu odbiorcy, tak jak i koledzy, nie wzięli czy na poważnie wtedy z tymi tematami.
Nie, myślę, że to nie chodzi o bycie poważnym, tylko bardziej chodziło chyba im o to, że odjebało mu.
Bo zmienia profil.
Chyba nie radzi sobie z tym, co się dzieje. I uważam, że radziłem sobie całkiem okej, ale po prostu mówiłem o tym zdrowiu psychicznym, jak to jest ważne,
bo jest hiperważne.
Bo jest hiperważne i możemy też, zacząłem wtedy pisać jakieś takie swoje wiersze, później muzykę do tych wierszy, robiłem jakąś taką poezję śpiewaną, to była taka moja forma terapii. Nigdy to nie ujrzało światła dziennego, gdzieś tam najbliższe grono mogło mieć okazję posłuchać tego. I napisałem taki wiersz, wracając sobie tramwajem do domu, że tak naprawdę koniec końców jesteśmy sami, że mamy dobra materialne, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, ale koniec końców jesteś sam ze sobą i musisz czuć się dobrze sam ze sobą. Ja wtedy nie czułem się dobrze sam ze sobą, dlatego szukałem tych wszystkich takich...
Dystrakcji?
Nie wiem, jak to nazwać,
ale takich, właśnie w tą stronę.
Takiego, nie wiem, docenienia samego siebie poprzez dobra materialne, poprzez znajomych, jakby dowartościowanie siebie.
Szukania takich namacalnych lajków. Tutaj nasz poprzedni gość opowiadał o lajkach, więc to
wszystko
było
to,
takie...
co naokoło, ale nie w
to
sobie.
To jest osobna kwestia, jak bardzo to wpływa na nasze też zdrowie psychiczne. To, co widzimy w telefonie, jesteśmy uzależnieni od tego.
Ta dopamina.
Dokładnie. I to jest straszne, że jesteśmy więźniami algorytmów dzisiejszych czasów. Czy to Instagram, czy to Spotify.
Z drugiej strony, jakbyśmy nie chcieli nimi być, to byśmy wszyscy z niego wyszli. No byśmy zamknęli konto Mateo, moje, podcastu, twoje.
Ale myślę,
nasze życia dalej by się toczyły? No pewnie tak, ale czy byśmy robili to, co robimy? Pewnie ale tak, myślę, ale czy by to jest... docierało do tak dużych rzesz ludzi? Pewnie nie.
Myślę, że to też jest fajnego rodzaju motywacja do tworzenia, do działania.
No, żeby szedzielić i jednak ta dopamina coś daje. Mm. Nie? W momencie, kiedy wypuszczasz piosenkę, jest ona doceniona. I czy to jest przez ludzi jako lajki, wyświetlenia, czy to jest nagle właśnie odpowiedź od wytwórni, która mówi, tak, fajny kawałek, to możemy współpracować. To są nadal właśnie feedbacki, co nam wybudzają emocje. I w sumie o emocje chodzi, czy to jako feedback, czy to w tworzeniu muzyki.
Dokładnie. Nie? Ale często, tak było w moim przypadku, często ten proces twórczy, jakby tworzenie samego numeru, to jest sinusoida po prostu, od euforii do wkurwienia, bo jesteś bezsilny, bo chcesz coś zrobić, co masz w głowie, ale nie masz wystarczających jakichś tam skilli, żeby to przełożyć na muzykę, którą właśnie tworzysz. To jest piękne. I później kończysz taki utwór i wydaje ci się, kurczę, to jest już ten etap, w którym naprawdę zrobiłem fajne dzieło. Mhm. Chciałbym, żeby świat o tym usłyszał, chciałbym się z tym podzielić. I nagle jesteś więźniem algorytmu, bo opublikowałeś numer, kurwa, w zły dzień, o złej godzinie na przykład.
No tak.
I dlatego ten podcast wychodzi w środę o 18:00. Dzięki temu algorytmy już wiedzą, że należy go pokazywać jak najszerszej rzeszy odbiorców.
Dokładnie. No.
To prawda. Jeszcze chciałem zrobić, bo tak chciałem trochę ramowo skończyć, właściwie bardziej chyba zacząć temat programu, którego nazwy w twojej obecności nie można wymawiać. Swego czasu na Polsacie, później na TV4.
Jest jak jakiś Voldemort.
Nie można go wymawiać.
No dobra, bo to wszystko się wydarzyło w trakcie i po, i to już wiemy. Widzę i słyszę, że wpłynęło to na ciebie początkowo niefajnie, może pewnie traumatycznie, ale finalnie wyciągnąłeś sobie z tego jakąś lekcję i naukę. Okej, dobra, ale teraz do brzegu początkowego. Po co tam w ogóle przyszedłeś? To była 7. edycja, widziałeś, jak to pracuje, widziałeś, jak to funkcjonuje pewnie, albo może miałeś jakichś znajomych z tego kręgu. Co cię skusiło, żeby się tam, wiesz, jednak zgłosić, no bo czemuś to miało służyć?
I dodam.
No dawaj.
Czy to dla miłości, czy to dla algorytmu?
Dla algorytmu. Nie no, będę z wami zupełnie szczery. No, tak jak wcześniej wspomniałem, miałem dziwny okres w swoim życiu. Rozstałem się z dziewczyną, z którą planowałem spędzić resztę życia.
Ile byliście razem?
Słucham?
Ile byliście razem?
3 lata.
3 lata, okej.
Prawie 3 lata, no. I...
To dużo jak na twój ówczesny wiek.
Troszkę tak. I po prostu stwierdziłem, że nigdy nie oglądałem tego programu.
O, okej.
Zostałem zapraszany, byłem zapraszany na castingi wielokrotnie.
Okay. Ale czy łowią po Instagramie?
Oczywiście, okay. A jak? Co wymyśleliście, że ludzie po prostu przychodzą z ulicy? Nie. Ale przy każdym programie tak jest. Do tak. Model tak samo, zostałem zaproszony na casting, więc, więc no, od tego są też ci ludzie. Tak? Oni wiedzą, kogo chcą. Jeżeli widzą, że ktoś się wpisuje w jakieś ich ramy i spełni ich oczekiwania, czy to ma być po prostu w formie, nie wiem, osoby, która rozweseli ich program, to wtedy się odzywają do mnie. Dokładnie tak. No i tak odmawiałem. I w końcu stwierdziłem, kurczę, mam taki dziwny czas w swoim życiu. Nie oglądałem tego programu, chyba nie chcę.
Obejrzałeś odcinek, wystarczy.
Nie, odcinek już obejrzałem, jak wróciłem do Polski, swojej edycji. I tak stwierdziłem, potrzebuję chyba właśnie tych algorytmów, żeby ta moja muzyka doszła do szerszego grona. I to było moją główną motywacją. Poza tym to był luty.
Po fame.
Nie lubię tego słowa, ale...
Po sławę, ale tak po polską jest, sławę.
Po
popularność jakąś, no, rozpoznawalność.
Tak, żeby poszerzyć grono odbiorców mojej muzyki. I też ja lubię czasami się porywać na jakieś takie dziwne zadania, dziwne wychodzenie ze strefy własnego komfortu. I stwierdziłem, że udział w takim programie może być czymś takim dla mnie. Że jakby normalnie myśląc zdrowo i trzeźwo, nie poszedłbym nigdy do takiego programu, ale stwierdziłem, okej, wyjdę ze swojej strefy komfortu, będę mógł coś zyskać w postaci fajnych osób, które tam poznam, fajnych wakacji, bo to też było w Hiszpanii, gdzie było ciepło.
Każda edycja jest tam kręcona, co?
Tak.
Ja nie mam żadnego pojęcia.
Też nie oglądam, ale tak słyszałem.
Gdyby było we Włoszech, to bym się dowiedział na pewno.
To byś dostał zaproszenie.
Dokładnie. No i po prostu działałem gdzieś tam pod wpływem emocji, pod wpływem uniesienia chwili. I nie żałuję, bo tak jak powiedziałeś, mimo tego, że był to ciężki czas dla mnie po programie, bo program był fajny, był naprawdę, też miałem tam emocjonalny roller coaster, jak wszyscy my, bo to...
No bo zamknięcie jest jeszcze, tak, bez telefonu, bez wiecie, niczego, no
my, to... ta cała formuła, że tam się...
wariowaliśmy, no, po prostu można było za przeproszeniem pierdolca dostać, no. I byli przeróżni ludzie, bardzo specyficzni, bardzo dziwni, a bardzo inni niż ludzie, których spotykałem na swojej drodze dotychczas, ciekawi na swój sposób i też chciałem to potraktować jako taki eksperyment społeczny.
A co
siebie.
Z Martą?
Z Martą nie wiem, chyba wszystko dobrze u Marty. Nie mamy kontaktu.
A co poszło nie tak po tym, jak wyszliście?
Nie będę o tym rozmawiał. Okay. Z szacunku
do Marty. Do Marty. Do programu. Okay. A jak to robi na głowę? Bo ja nie oglądałem i nie do końca wiem, ale z tego, co sobie poczytałem o tym programie, to tam jest tak, że jakby co tydzień jest dopasowywanie, jakby szukanie czy dopasowywanie się z jakimś nowym partnerem i tak dalej, prawda? I finalnie jakby wy tam chyba kończycie
trochę
w tych
tak,
trzech parach.
Trochę tak, trochę nie. Co jakiś czas przychodzi kolejna osoba, żeby, że tak powiem, namieszać. My się poznajemy wszyscy.
Jak to robi na głowę takie trochę polowanie na
wiecie,
parę?
Wiecie, z jednej strony jest tak, że jakby cała formuła programu jest taka, że jedziesz tam znaleźć miłość swojego życia, a później jesteś tam i jednak słyszysz na ucho, jak ktoś mówi: stary, jesteś tu dla fanu, bawcie się wszyscy. Przecież nie jesteście tutaj, żeby znaleźć swoją żonę.
No tak i party
jest to takie trochę zgubne i mylące. I ciężko jest zachować ten kręgosłup moralny.
Myślę, że specjalnie to mówią, żeby właśnie rozkręcać jakieś tam dramy.
What I can say.
Maybe.
Jestem ciekaw, w ogóle muszę posprawdzać i pewnie odrobimy sobie taką pracę domową na któryś z kolejnych odcinków. Czy ktokolwiek, kto wygrał, mówię o parach, które wiesz, doszły do finału w tego typu programach.
Igor i Magda, z tego co wiem. Oni są razem. Okay. Z mojej edycji Kamil i Marta są razem i Beata i drugi Kamil też są razem.
Czy jakieś pary się pouchowywały?
Tak. Ale taką moją parą, którą śledzę od jakiegoś czasu, jest Igor i Magda.
No oni fajnie działają.
I oni bardzo fajnie działają. Widzę, że też bardzo się kochają. I idąc do programu też trochę szukałem tego, już będąc tam i...
Była ta nadzieja, co?
Tak.
No. Była jednak. Że
trochę tak, myślałem, że... trochę tak. Okay. Trochę, wiesz, trochę z jednej strony o, idę dla fanów, wiesz, poznać swoją dziewczynę, a
bo
z drugiej strony...
flirczarzem, nie?
Trochę jestem, no.
Chyba więcej niż trochę.
Zgaduję, że nie trudno złowić jakąś niewiastę na hasło jestem DJ-em i producentem.
Ale ja tego nie wykorzystuję. Nie. I to jest zabawne, jak dużo. Nie, absolutnie nie. Właśnie w drugą stronę. Raczej staram się, żeby ktoś mnie najpierw poznał jako Adama, a później.
Jako Boguta.
Dokładnie. Ale dużo, to jest zabawne, bo myślę, że to jest fajny temat do poruszenia, że dużo osób, dużo dziewczyn myśli, że DJ-e wykorzystują to wszystko.
No podobno bycie DJ-em i personal trenerem jest to red flag.
My tego nie rozumiemy, bo dla nas to jest pasja, dla nas to jest całe życie, ale jednak gdzieś tam jest to odbierane jako cześć mała, jestem DJ-em. Chodź na seks.
Masz jakiś plan.
Chodź na seks po prostu.
Chodź za konsolą, a potem...
Dokładnie, ale to tak nie wygląda, no. I ja spotykając się z różnymi kobietami w swoim życiu, pytałem ich, mówię, słuchaj...
Czy chcesz?
Słuchaj, śpimy u mnie czy u ciebie?
Bo za konsolą jest wolne.
Nie, ale tak pytałem często, że czy naprawdę to budzi w tobie aż takie emocje i aż tak potrafi, nie wiem, cię rozniecić, że jesteś z chłopakiem, który jest DJ-em? I ona wtedy mówi tak, a ja mówię, ale dlaczego? No bo wiesz, to jest takie wspaniałe, że czujesz taką władzę od tego faceta, który po prostu stoi za tą konsolą i zabawia tłum ludzi.
Rozkręca imprezę.
Rozkręca imprezę. Wszyscy patrzą tylko na niego, wszyscy skupiają się tylko na nim. I wtedy jakby jest to w jakimś stopniu imponujące. Ja też sobie czasami myślę, że fajnie by było po prostu być z jakąś artystką i tworzyć sobie razem w domu, jeździć sobie razem w trasy i się wspierać w tym wszystkim, bo to też jest ważne, żeby dobrać się pod kątem tego, że jest zrozumienie z drugiej strony naszego lifestyle'u, tak? I w momencie, kiedy jesteś z osobą, która nie potrafi uszanować z tego, że śpisz do 15, ale nie dlatego, ale nie dlatego, że jesteś leniwy, tylko dlatego, że wróciłeś z klubu, bo grałeś o 6, więc zanim ci w głowie przestało szumieć i się uspokoiłeś, to była godzina 7. I ciężko ci jest zasnąć, jak już słońce wschodzi. I po prostu dobra partnerka czy tam partner powinien uszanować to i wspierać w tym, a nie to krytykować i gdzieś tam wytykać jakieś takie rzeczy. No. Albo że, nie wiem, tworzysz muzykę i jest za głośno. No. Jakby trzeba, wiecie, no to jest naprawdę ciężkie. No i...
Sztuka kompromisu.
Oczywiście, oczywiście.
Wiedząc, że masz takie powodzenie u kobiet, będąc DJ-em, z tego, co
zrobił Winter, przepytał wszystkie swoje koleżanki, 83,4% powiedziała, że tak. Przystojny.
Okay. To bardzo miło, dziękuję.
Że masz powodzenie, będąc DJ-em, producentem muzycznym i tak dalej, to nie byłbyś, gdyby twoja partnerka to samo robiła i by miała takie same powodzenie.
W ogóle
ostatnio miałem rozmowę na ten temat z kobietą, z którą się spotykam. I myślę, że to jest fajne, spotykanie się z kimś, kto jest interesujący, kto wzbudza zainteresowanie płci przeciwnej czy tej samej. I to jest komplement dla nas samych, że spotykamy się z kimś, kto jest atrakcyjny, kogo inni pragną. I najważniejsze chyba w takiej sytuacji jest po prostu zaufanie do samego siebie i do tej drugiej osoby. A
czyli nie boisz się, że ona powie do jakiegoś tam fana czy coś, to chodź za konsolą.
Nie.
Okay. A czy twoja partnerka obecna też jest właśnie artystką, muzyczką, DJ-ką?
Można powiedzieć, że jest artystką, ale nie związana z muzyką.
Okej. No dobrze. Dobrze wiedzieć, co się
Body painting.
Może... Body painting, tak? No to masz jakieś zakulisowe informacje.
Nie, nie, prawda, Mateo. Źle strzeliłeś.
Dobra, to o body i paintingu pewnie nam już powiesz zakulisowo, ale trochę a propos tego tematu, czyli a propos body i a propos paintingu, a więc tego, jak pięknie sobie możemy umalowywać i ozdabiać ciało. Patrzę na twoje ręce i widzę tutaj całą serię tatuaży, o których się ochoczo Maria rozpisywały po tym, jak dołączyłeś do ekipy programu Love Island, to jakaś wielka pasja i zajawka, pytam, o dekorowanie ciała tatuażami?
Lubię to, po prostu wydaje mi się, że to też jest, był bardzo, bardzo, do tej pory jest burzliwy temat w mojej rodzinie, bo chyba, o ile się nie mylę, tylko mój wujek ma tatuaż na ramieniu, dosyć mały, a cała rodzina, no moja siostra zaczęła się tatuować ostatnio. Ale tak, chyba jest to taki burzliwy temat w naszej rodzinie.
Bo ty jesteś obmalowany z tego, co można zobaczyć na twoim Instagramie.
Jestem
cały. Od pasa w górę, bo to widać, ale chyba też nóżki.
Nogi sam sobie tatuowałem, bo chyba miałem bardziej taki epizod, że tak, chciałem tego spróbować. Fajna zajawka, ale chyba jednak wolę się skupić na tej muzyce, bo zauważyłem, ile czasu musiałem poświęcać na tworzenie projektów, na tatuowanie, na doskonalenie swoich umiejętności i po prostu stwierdziłem, że jednak odpuszczę. Mhm. Nie wiem, czy na zawsze, ale na razie zrobiłem sobie przerwę.
W jakimś wywiadzie mówisz, że chciałbyś wytatuować całe czoło. Czy to nadal aktualne? I czy rzeczywiście całe?
Bo tu trochę widzę, że przed ramię jeszcze trochę wolnego miejsca.
Trochę jest
szyja jakaś taka nagutka, golutka.
Jest dużo miejsca. Ja też wcześniej się tatuowałem tak, z racji tego, że pracowałem przez wiele lat w modelingu. Starałem się, żeby te tatuaże były ukryte pod t-shirtem. Tak? Czyli ostatnio zacząłem robić ten sobie rękaw lewy. Dłonie na razie zostawiam, szyję zostawiam, zobaczymy. Myślę, że to też jest długi proces i myślę, że nie warto robić wszystkiego naraz.
Czy masz jakiś tatuaż związany z jakąś byłą dziewczyną? Tak,
kurczę, no słuchajcie. Ja mam
wszystkie takie... same, zobacz, ile kwiatów tutaj.
Słuchajcie, ja mam tutaj inicjały dziewczyny, którą widziałem dwa razy. Okay. I wytatuowałem sobie jej inicjały.
Podajże.
Dokładnie. Pozdrawiam. I wytatuowałem
sobie.
AR.
Augment Reality.
Artur Rojek, mordo, jesteś tutaj z nami. Więc.
Tak.
Zostało mi zadane pytanie długie jakiś czas temu, czy ja będę coverował ten tatuaż.
Coverował, tak? Jak Doda swego czasu przerabiała.
Zakrywał to. Nie. Nie, bo jakby chcę, żeby moje tatuaże mi przypominały dane momenty mojego życia, dane moje stany emocjonalne i tak dalej, więc nie będę tego robił. Chyba, że będzie to bardzo przeszkadzało mojej dziewczynie, żonie, partnerce, zwał jak zwał, kobiecie, która jest w moim życiu.
Kolejne inicjały. Nie?
Kolejne
trochę większe.
Trochę
żeby
ich będzie. Trochę już ich jest.
To mam polecenie. Wytatuować cały alfabet i żadna
się nie przeczyta. Tylko kółeczkami.
Kółeczkami to później wszystkie wiesz, litery będą zaznaczone.
Ciekawe, czyli nogi mówisz, robiłeś sobie sam, zastanawiam się, czyli co, jakby robiłeś sobie projekt na jakimś zgięciu ciała i tam jechałeś.
Nie, na udach tutaj sobie robiłem, bo chciałem zobaczyć, jaki to jest ból. W sensie, jak głęboko się wbijam.
Jaką
i tak
masz
dalej,
koordynację
i tak dalej.
Wtedy pewnie, nie? Tak, bo to trochę inaczej się
ale
odbiera,
w ogóle
jak ktoś ci robi.
Mnie to nie bolało, wiecie? To jest najśmieszniejsze, że jakby ta adrenalina, która została dostarczona poprzez to, że się stresowałem samym procesem, to no nie czułem tych tatuaży w ogóle.
A to nie kolacja, to jakiś telefon.
Wibrator.
Nie, bokiem tam. O, telefon, dobrze, bokiem, super, dziękuję. Będzie, że wycinamy jakieś nieprzyzwoite tutaj ten fragmenciki.
Tak, no, wibrator. No.
Jakieś zabawki przyniosłeś,
zabawki
Oskar.
Erotyczne, tak.
To tego typu podcast,
Ja pracowałem właściwie w Saksie mocno przez pierwszą połowę tego roku, więc jestem tak kojarzony.
Jak filmy to nagrywał.
Nagrywałem filmy.
Oskar przez duże O.
Nie, wiesz co, promowałem zabawki erotyczne, więc...
Naprawdę?
Tak.
Ale
tak,
na swoich kanałach?
Czy... Nie, PR-owo, jako PR manager marki. Okay. Więc byłem tam, rozdawałem wibratorki.
To jest zabawne, bo...
Jeżeli potrzebujesz, wiesz, kogo
spytać. Właśnie odezwała się jakiś czas temu do mnie pewna marka, która jakiś chyba sex shop czy coś takiego. Okay. Jak jeszcze właśnie byłem z Martą, to chcieli nam wysłać zestaw zabawek i żebyśmy się tym podzielili na naszych socialach. Stwierdziłem, że to nie jest chyba moja branża i gdzieś tam z szacunku do rodziców nie będę takich rzeczy promował. No, chociaż o sextapach powiedziałem w programie. Zostało to później bardzo przemycane w każdym po prostu wywiadzie.
A że co, nagrywasz? Albo nagrywałeś?
Słuchajcie, no myślę, że to
nic
nie jest,
ludzkie, nic
ale to nie jest nic złego, że nagrywa się akt miłości z osobą, z którą się jest i z którą darzysz jakieś uczucia. No,
gorzej, jeżeli potem się to rozprzestrzenia.
Nie. Wszystko jest zapisane, ukryte.
Zakodowane.
Na OnlyFans jest to.
Dokładnie. Jeżeli chcecie, zniżka $39 miesięcznie.
No, na hasło AR.
No, akurat z tą panią niestety nic nie było.
Okay.
Myślałeś kiedyś na założenie OnlyFansa?
Miałem taki moment.
Też właśnie pisali z propozycją?
Miałem taki moment w życiu z moją dziewczyną, że stwierdziliśmy, że kurczę, w sumie jakbyśmy założyli taki kanał z takimi soft rzeczami, ładnymi, pięknymi obrazkami, to dlaczego nie? Żeby dzielić się naszą miłością, ale nie mówię tutaj o aktach seksualnych, tylko gdzieś bardziej o jakichś sensualnych filmikach.
Soft porn.
Jakiś dotyk, wiecie. No ale stwierdziliśmy, że jednak się dużo... rozstajemy.
To z kolejną będę.
Kto powiedział nie?
Ale dużo kasy z tego jest w ogóle, nie? Z tego, co wiem, z tego, co
mam kilka koleżanek, które mają OFA.
OFA.
Mhm. I... Jedne zarabiają dużo kasy z tego, ale to już są takie odważniejsze rzeczy, które wstawiają, a te takie softy, które możemy zobaczyć na Instagramie czy na Facebooku, raczej się nie sprzedają i ludzie, którzy płacą subskrypcję, czują się oszukani, po prostu wycofują się szybko z tego.
Trzeba coś innego zobaczyć. Nie tylko stopy.
Ciekawy biznes, myślę sobie.
Ale nie miałbyś nic przeciwko wasze, gdyby nie twoja partnerka, dziewczyna by miała oni.
Wiecie co, chyba nie.
To jest pytanie z tezą.
Chyba nie chcę.
Nie chciałbyś?
Nie chcę.
Okej.
Tak, są pewne rzeczy, które warto
zostawić dla siebie. No, też tak stwierdziłem i no, myślałem przez jakiś czas na ten temat, bo jednak staram się być otwarty i staram się rozumieć też pewne rzeczy, które są nowe dla nas, dla mnie. Nie oceniać, nie szufladkować tych ludzi i nie myśleć stereotypowo, tylko zagłębić temat i się zastanowić, czy to jest fajne, czy to ma dobre skutki finalnie dla wszystkich. Też oglądałem taki dokument na Netflixie chyba o Pornhubie i o całej branży jakby porno. I wydaje mi się, że to jest jednak gdzieś krzywdzące. Ja uwielbiam porno i oglądam porno i myślę, że to nie jest nic złego. Ale jednak jak obejrzałem ten dokument, to...
A co jest krzywdzące?
Krzywdzące jakby jest to, że to jest cały biznes i jakby musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są ludzie, kobiety, mężczyźni, którzy są wykorzystywani do tworzenia tego. Że często filmik wrzucony na jakąś stronę został kopiowany i wrzucany na inne kanały.
Że powielany bez żadnego feed dla nich, bez zgody też pewnie twórców.
I ta osoba w momencie, kiedy się wycofywała, że tak powiem, z branży i nie chciała już w tym uczestniczyć, to została krzywdzona, tak? Czy też najbardziej jakieś brutalne przypadki, kiedy, nie wiem, kobieta zostaje gwałcona i ktoś to nagrywa i wrzuca do sieci.
No wtedy to już nie jest porno, to jest po prostu zapis crime, czyli przestępstwa, nie?
Dokładnie, no. Także wydaje mi się, że wszystko jest dla nas, ale pamiętajmy o tym, żeby po prostu dbać o innych i żeby nie krzywdzić innych w tym wszystkim.
A nie uważasz, że właśnie takie nadużycze porno jest to krzywdzące pod kątem strzałów dopaminy? Że potem człowiek się uzależni od tego.
Dlatego oglądam i dlatego lubię.
Dla algorytmu. taki
są
algorytm.
Są na to badania, tak, że absolutnie ta pornografia nas, no, nam teraz, chciałem powiedzieć, dobrze nie robi, no na chwilę nam robi, ale wiecie, na
dłuższą... Dla niektórzy krótko, dla niektórzy
to prawda,
dłużej.
To prawda.
Oj, Mateo, chcesz nam coś powiedzieć o tym?
Sex coach, sekster. Sex Master, kiedyś Sex Masterka, pamiętam.
Tak, ona się
przebranżowiła się teraz.
Ale to jest fajne. Rodzi. Uważam, że to jest właśnie fajne, że ktoś potrafi wejść w ten świat internetu, dojrzewa też, tak? Bo pamiętajmy, to są ludzie normalni, którzy popełniają błędy.
A to jest inna kategoria, nie? Dojrzałe.
Tak.
Jest.
Moja ulubiona.
Mówiliśmy o tym. Z Magdą Kuszewską tutaj, MILF.
Mamy tutaj,
jest dokładnie. Okej, no dobra, to ja chciałem o tych programach trochę jeszcze, bo mnie zawsze kariera telewizyjna naszych gości bardzo interesuje, czyli było Love Island, o którym nie rozmawiamy oficjalnie. Spotkałeś tam prowadzącą...
Dosyć dużo powiedzieliśmy.
Jednak mimo wszystko. Spotkałeś tam prowadzącą Karolinę Gilon, która się, można by powiedzieć, wywodzi oryginalnie z tego samego formatu oryginalnego, jak ty, czyli Top Model. Ty czwarta edycja, ona piąta, ty dziesiąte miejsce bodajże, ona czwarte.
To już nie pamiętam.
No jakoś tak, sprawdzałem to dzisiaj.
Wiele lat temu.
Zrobiłem sobie te cyferki. Po co ci to było oryginalnie? No napisali do ciebie z tego, co mówisz, ale zdecydowałeś się na udział w tym programie, bo?
To w ogóle śmieszne też czasy. Ja wtedy...
9 lat temu? 10? Coś koło tego.
10, miałem 18 lat.
Tak.
To był czas, kiedy byłem w klasie maturalnej, właściwie już po... Wybierałem sobie studia, się przygotowywałem, przygotowałem sobie, że tak powiem, trzy ścieżki swojego życia, czyli aktorstwo, przez 6 lat się przygotowywałem do szkoły aktorskiej, szkoła muzyczna, dwie, pierwsza na akordeonie, druga na perkusji i trzecia matma rozszerzona, fizyka, chemia, czyli...
Tak mocno down to earth, bardzo...
Dokładnie, poszedłem na budownictwo finalnie. Ponieważ nie, jakby w momencie, kiedy były castingi do programu, myślałem, że to jest coś takiego jak Ukryta Prawda.
Aha, okej.
Nie wiedziałem, czym jest Top Model, naprawdę. Okay. Nie wiedziałem, kim jest Joanna Krupa.
Bardzo się producentom opłaca zapraszać ciebie do formatu, bo ty ani nie sprawdzisz, ani wygooglujesz, ciemno idziesz.
Ale ja to robię specjalnie, bo ja znam siebie. Ja wiem, że gdybym sprawdził format, że gdybym sprawdził, kto kim jest...
To mógłbyś zacząć mieć wątpliwości.
To nie byłbym taki naturalny, świeży. I nie chciałbym udawać jakichś emocji. No. I też no, byłem na castingu w Poznaniu. W Poznaniu wtedy mieszkał mój kumpel z zespołu muzycznego, więc stwierdziłem z moim drugim kumplem ze szkoły muzycznej, mówię: Michał, chodź, jedziemy do Rudego, do Poznania, pójdziemy sobie na imprezę, zobaczymy się, może pogramy jakiś jam session, zrobimy i następnego dnia pójdziemy na ten casting po prostu dla fanu, dla beki tak zwanej. Wtedy nadużywaliśmy tego słowa. No i na takim strasznym kacu poszliśmy na ten casting. Ja myślałem, że ja tam będę miał jakieś zadania aktorskie do odegrania.
Ale zagraj jak się, top modelkę, Cindy Crawford.
Ale jak się okazało, nie ma tam żadnych aktorskich
zadań, trzeba się przejść,
zadań sfery do wykazania się.
Ale jak to?
No i właśnie tak mówię.
Wtedy nie było, teraz chyba jest więcej.
Oni mnie przepytują, kurczę, o moją rodzinę, o to, czym się zajmują. Mówię, to chyba nie tak powinno wyglądać. No ale przeszedłem kolejny etap.
Ale zagrałeś jedną rolę, jako Tyszo.
Tyszka, tak.
Tyszka.
Tysio. Tysio. No, ale to był bardzo zupełnie inny program niż Love Island i bardzo dobrze wspominam ten czas i w programie, i po programie. Wiadomo, jakieś tam zatargi miałem z niektórymi uczestnikami czy z prowadzącymi, ale jakby koniec końców bardzo dużo dał mi ten program. Dał mi takiej dużej pewności siebie, poczucia własnej wartości i też później jakby praca w modelingu za granicą na kontraktach. Też wiecie, no jeżeli stoisz przed klientem jakimś, tak, projektantem i widzisz, że pierwszy raz cię nie wybierają, drugi raz cię nie wybierają, trzeci raz cię nie wybierają, zaczynasz się zastanawiać, kurwa mać, czy coś jest ze mną nie tak? Może to nie jest zawód dla mnie, może ja nie powinienem tutaj być. I później sobie jakby musisz przestawić myślenie w głowie. I też to zrobiłem, bo miałem rozmowę chyba z kimś tam z mojej agencji i po prostu zmieniłem myślenie. I zacząłem mówić sobie w głowie, stary, wyglądasz jak wyglądasz, nic tego nie zmieni. Jeżeli jakaś marka będzie chciała z tobą współpracować, to będzie z tobą współpracować. Jeżeli nie, to ich strata, znajdą sobie kogoś innego, albo po prostu nie pasujesz w ich jakieś kryteria i oczekiwania, tak?
Albo
I to nie jest nic złego. Więc wchodzę na kolejny casting z takim myśleniem.
Idzie,
i nagle agencja dzwoni. Hi Adam, the job is confirmed. This and this dates. Congrats.
This and this money.
This and that money.
Okej, okay, no i to był bardzo, bardzo dobry okres w moim życiu. Bardzo dobrze stałem jakby w swojej głowie sam ze sobą. Bardzo dobrze zarabiałem też. Dużo podróżowałem, poznawałem nowych ludzi co chwilę, którzy jakby w danym czasie byli bardzo mi bliscy. Dużo sobie dawaliśmy wzajemnie wszystkiego. No, graliśmy razem w karty, imprezowaliśmy, chodziliśmy na castingi, mieliśmy poważne rozmowy godzinami. Jakby jakbym kiedyś pisał książkę o swoim życiu, to naprawdę byłoby tam dużo fajnych historii, dużo strasznych historii, dużo wszystkiego tak naprawdę, cały wachlarz emocji, przeżyć i uważam, że mam fajne życie i też cieszę się, że to wszystko się zmienia, że to nie jest jedna stabilna droga życia, którą podążam, tylko są wyboje, są rozwalone mosty, trzeba szukać innej drogi i to jest też fajne w życiu ogólnie człowieka, że trzeba doświadczać, trzeba szukać innych rzeczy. Lubię żyć.
A doświadczyłeś jakąś gorszą część medalu modelingu? Takie epizody, które nie były fajne.
Wydaje mi się, że ja sobie dobrze radzę z problemami czy ze zdrowiem psychicznym, nawet jak jest źle, jak jest ciężko. Koniec końców jakby wychodzę z tego. Ale spotkałem kilka osób na swojej drodze, które niestety odebrały sobie na przykład życie. Nie dawały sobie rady z tym.
Przez to, co ich spotkało w karierze modelingowej?
Z tym wszystkim, co się dzieje. Wiele osób, które miały zaburzenia żywienia, które miały ten sam problem, który ja miałem na początku, czyli samoocena. jesteśmy cały czas oceniani, jesteśmy cały czas porównywani, jesteśmy cały czas niewystarczający, czy to dla agencji, czy to dla klientów. Zęby nie takie, oczy nie takie, kurwa, broda za długa, nie wiem, paznokcie. Wszystko po prostu musi tam pasować. I to jest ciężki zawód. Bo wielokrotnie prowadziłem rozmowy na ten temat, gdzie ktoś mówi, kurwa, ty masz idealną pracę, zgarniesz 10 tysięcy dolarów, staniesz kurwa przed kamerą i co, machniesz nogą raz, dwa, trzy, zmienisz ubranie. Stary, ludzie na budowie muszą zapierdalać kurwa i zarabiają 2000. Ja wtedy mówię, tak, jakby fizycznie tamta praca też jest ciężka, ale modelingowo, no dziewczyny niektóre były na przykład 14-16 godzin na planie. Wracały z planu do hotelu, miały 2-3 godziny na sen albo czasami nie, i leciały do innego miasta na kolejną sesję. I musiały świeżo wyglądać. A gdzie jest czas na zjedzenie? Nie miały czasu na zjedzenie. Szybki obiad, ale obiad wyglądał tak, że paliły papierosa i piły Red Bulla.
Klasyczne.
Bo jak zjadły obiad, to chciało im się spać. Tak. Mhm. Albo brzuch im rósł. No to... Tam jest naprawdę dużo problemów i myślę, że też warto o tym mówić. Jest to fajny zawód, bo tak jak wspomniałem, dużo się podróżuje, dużo ludzi poznajesz. Czerpiesz z tego wszystkiego też korzyści, bo ludzie chcą z tobą przebywać, bo należy do elity, do grona fajnych, ładnych, zdolnych, atrakcyjnych osób. Nie. Tak? Więc to też w Azji na kontraktach było bardzo podkreślane. My byliśmy wpuszczani do klubów bez kolejek, dostawaliśmy bransoletki, mieliśmy darmowy alkohol, mogliśmy wchodzić gdzie chcieliśmy, na jakieś VIP strefy i tak dalej, i tak dalej. Interesowali się nami różni ludzie z bardzo wysokich sfer, bo chcieli być po prostu w naszym gronie, zapraszali nas na swoje jachty i różne są legendy o tym, co się dzieje na takich jachtach. Byłem wielokrotnie na takich wyjazdach i czasami często zdarza się tak, że po prostu ci ludzie są bardzo zamożni i bardzo samotni i chcą się otaczać ładnymi ludźmi. Osobami. Hmm. I tyle.
Czyli kupują...
sobie towarzystwo, tak, towarzystwo, zainteresowanie, jakąś adorację i tak dalej.
Jest to smutne, no. Jest to smutne, bo jest bardzo dużo dziewczyn ze wschodu, które tam latają i na przykład utrzymują swoje rodziny w wieku 14 lat. Mhm. To jest osobna kwestia. Ja byłem na kontrakcie, na którym zmarła 14-letnia modelka. Ktoś jej dosypał coś do drinka, prowadziła bardzo imprezowy tryb życia. Nikt nie pilnował. 14-latka, która właśnie utrzymywała swoją rodzinę. W momencie, kiedy ktoś jej dosypał czegoś do drinka i dostała zapalenia opon mózgowych i w dwa dni zmarła, to jej rodzice poprosili nas, wszystkich tam modeli, jakby my się wszyscy zmobilizowaliśmy, żeby zebrać pieniądze na ściągnięcie jej ciała, żeby rodzice mogli jej zrobić pogrzeb. I takich historii mam mnóstwo z tamtych czasów. Teraz moje życie jest bardziej spokojne, bo jest stabilniej, siedzę tutaj w Warszawie, w Polsce. Ale tamten czas był naprawdę też taki przełomowy w mojej karierze DJ-skiej. Bardzo dużo grałem w Szanghaju, czy w Tokio, czy w Tajpej.
Czyli to DJ-owstwo to już od dawna jest.
7-8 lat, tak.
Czy to się nałożyło? Tak. To jeszcze zamykając ten modeling, rozumiem, że... Albo jeśli nie rozumiem, to właściwie odpowiedz na moje pytanie. Czy to między innymi dlatego i przez tego typu historie z tym modelingiem już masz trochę mniej do czynienia?
Mam mniej do czynienia z modelingiem od pandemii, ponieważ w Polsce ja nie jestem modelem komercyjnym. Mm-hmm. I w Polsce stawki modelingowe są bardzo niskie. Mm-hmm.
A dlatego się jedzie na wschód albo na zachód.
Latałem właśnie do Azji. Byłem też w Europie, próbowałem swoich sił, ale tutaj jest taka konkurencja. Stawki są super,
i naprawdę. Też bardziej chyba znormalizowany kanon urody, nie? Bo to nie dokładnie. Jesteś takim nowelaskiem z twarzy.
A jednak w Azji jesteś cute, jesteś białym człowiekiem. Jesteś białym, wysokim człowiekiem. Wszyscy ciebie chcą. Jeszcze jak masz niebieskie oczy albo jakieś jasne oczy, to Boże, oni wariują.
A jak jesteś wysoki, to już w ogóle, a ty wysoki jesteś.
Dokładnie. Więc...
Miałeś kiedyś dziewczynę azjatkę?
Tak, spotykałem się z DJ-ką azjatką, Chinką. No.
I co, nie poszło?
No, wiecie, jak ja jestem singlem, to jestem singlem. To ja wtedy sobie szaleję, prowadzę swój dziwny lifestyle, ale jak jestem w związku, to jednak jakby totalnie się zmieniam. I jestem taką przylepą, taką osobą, która jest 100% dla tej drugiej osoby. A jednak tam w tamtej tam relacji było tak, że jest, możemy się spotykać, znaczy ze strony tej dziewczyny, możemy się spotykać, ale ja chcę się spotykać jeszcze z 5 innymi kolegami. Więc stwierdziłem, że po prostu... Tak, że... Non-inclusive. Że stwierdziłem, że po prostu słuchaj, Emily, zostańmy przyjaciółmi, zostańmy znajomymi. I tak jest do tej pory, mamy kontakt, więc to też jest fajne. Co jakiś czas sobie rozmawiamy, czy tam piszemy.
A co ty wspomnienia. Co sądzisz o związki otwarte, poligamiczne?
Otwarte albo poligamiczne, bo to nie musi iść w parze, nie?
No tak. Zgadza się. To.
Albo
to.
Trzecia opcja, otwarte poligamiczne.
Tworzymy nowe granice. Albo
ja bym nie dał
tworzymy.
Rady. Ja bym nie dał rady i nie chciałbym być w takim związku. Myślę, że jakby nie chcę dzielić się miłością do drugiej osoby i też nie chcę się skupiać na kilku osobach jednocześnie. Friends with benefits? Kilka osób? Nie ma problemu. Nazywajmy rzeczy po prostu jakimi są, ale jeżeli wchodzę już w związek, to chcę się skupić na tej jednej osobie i być z tą jedną osobą dla tej drugiej osoby.
Czy to na początku relacji, jeśli ona się zaczyna robić... coraz bardziej poważna, ustalasz? No bo wiesz, bo jeśli miałeś dziewczynę, która w pewnym momencie powiedziała, a jakby ja chcę mieć, wiesz, właśnie
tak, no,
podejtować wiecie, sobie na różne strony. To...
Relacja polega na tym, że się rozmawia, więc siłą rzeczy prędzej czy później zostaje to powiedziane. Ja też jestem taki, że nie mam problemu z rozmawianiem o swoich uczuciach, swoich emocjach, o tym, co mi pasuje, co mi nie pasuje, czego oczekuję, co mogę dać i też chętnie wysłucham, co źle robię na przykład, tak? Bo każda relacja jest inna, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest przyzwyczajony do czegoś innego i tutaj wtedy rodzi się te kompromisy, o których wcześniej wspomniałeś. I to też jest fajne, że teraz wchodząc w tą nową relację, ten początek, gdzie są te motylki, ale też pierwsze jakieś problemy, o których trzeba rozmawiać, właśnie fajne jest to, że potrafimy rozmawiać, że potrafimy rozmawiać i wysłuchiwać siebie wzajemnie i faktycznie stosować się do tego, co mówi do nas druga osoba, tak?
Czyli jesteś komunikatorem w związku, bo niektórzy mają z tym problem.
Ja uważam, że dwie strony powinny rozmawiać, a nie tylko po prostu przytakiwać i mówić, o, okej, wyjebak. No bo to prędzej czy później to nie wyjdzie. No.
Prawda.
Mam jeszcze pytanie.
O związki na pewno.
Mówiłem, że dużo mówię,
zamyśliłeś.
Co?
Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay.
Red flagi, wiesz. Jakie są twoje red flagi, które czujesz w sobie?
Że moje, tak?
Tak, twoje.
Że takie, to jest taka
sama autokrytyka.
No, ja mam ciężki charakter. Ja wiem, że mam ciężki charakter, bo ja bardzo dużo wymagam. Ale też bardzo dużo potrafię dać od siebie. I mój największy red flag, wydaje mi się, że często jestem taki zero-jedynkowy. I to nie jest fajne. I też pracuję nad tym i staram się szukać tych odcieni szarości czasami i tego zrozumienia dla drugiej strony. Drugi red flag. No, jestem DJ-em, wiecie. To jest najgorszy, kurwa, red flag. Nie, no, DJ
zależy,
no, to
w ogóle, jakim
środowisku, wiecie, samo za siebie mówi. Nie, po prostu nie.
Inaczej funkcjonuje, inaczej śpi, jeździ po różnych miastach, a właściwie po różnych krajach, po całym świecie. Wiadomo, ile tych lasek ma w każdym klubie.
Ale nie, ja też tak dużo nie turuję. W sensie mało gram ostatnio. Okay. Jakby od czasów pandemii naprawdę mało gram i skupiłem się na tej produkcji. Teraz jest ten czas właśnie, trwają rozmowy z managementem nowym, muzycznym i tak dalej. Jest pomysł z mojej strony dosyć konkretny, bo mam już i wizualizacje graficzne i jakby ideę tego wszystkiego, jakich ludzi chciałbym zrzeszać, gdzie chciałbym grać te imprezy i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu no, mam nadzieję, że to wszystko się uda i pójdzie po mojej myśli i że trafię po prostu na osoby, z którymi będę współpracował, które też będą chciały tą wizję ziścić.
Słuchaj, nawet nie wiesz, kto słucha tego podcastu. Przecież 2 dni po premierze cała seria telefonów.
Tak.
Ja też nie wiem w gruncie
rzeczy. Call me. Nie, myślę, że to jest naprawdę taki przełomowy okres w moim życiu, gdzie już jakby uporządkowałem też wszystkie rzeczy w swojej głowie, uporządkowałem też jakby swoje umiejętności muzyczne. I teraz czeka mnie kupa ciężkiej pracy, systematyczności i po prostu konsekwencji w dążeniu do tego celu. Mam nadzieję, że zarażę jak największą ilość osób swoją muzyką, swoją pasją.
Swoją essa zajawką.
Swoją essa zajawą. Fajnie.
Okej, okay. To trochę na tej nucie jeszcze chciałbym chwilę pograć i zapytać, jak Adam Boguta, aka drummer?
Drummer.
Tak się ten?
Próbowałem zmienić tą nazwę, okay. Wiecie, ale już nie mogę.
Czy dodałeś więcej M?
Tak.
Właśnie, nie, sobie, nie, szukałem cię dzisiaj na Instagramie w różnych kompilacjach, dopiero za siódmym razem wyskoczyłeś.
Ciężkie to jest. A ja chyba mam Shadowbana w ogóle. Bo ja kiedyś wstawiałem dużo memów,
nie,
takich
nie,
hardkorowych.
Nie, masz, ale ja nie musiałem, mam? Nie, musiałem sprawdzić porządnie, wiesz, jeszcze cię wygooglować, ile tam jest literek, więc Adama znajdziecie pod hasłem, podnikiem drummer na Instagramie, ale tak 2M, 2E i 2R.
Dokładnie.
Tak, że to jest taki trudny perkusista.
Czyli Boguta 02.
Albo Boguta 02. Tak znajdziecie jego muzykę między innymi na Spotify'u. Nie zdążyłem pytania dokończyć, więc pozwolisz. Proszę bardzo. Jak się młody człowieku... w świecie idealnym, widzisz za 10, 15, 20 lat, w takim sensie, jakbyś wyobrażał sobie życie, patrząc już te doświadczenie, które masz dzisiaj, pracowałeś w modelingu, trochę influencerujesz, trochę DJ-ujesz, trochę produkujesz muzyki, zarabiałeś w różny sposób, zwiedziłeś trochę świata, widziałeś, jak wygląda on w przypadku właśnie modelingu, smakujesz tego świata muzycznego, wziąłeś udział w dwóch znamienitych, szeroko oglądanych programach, kilka związków, romansów, relacji, jakieś porno w tle, zbierając te wszystkie doświadczenia do kupy. Jak wygląda twoje życie za 15-20 lat? Gdzie mieszkasz? Co robisz? I czy masz w ogóle na to jakiś pomysł albo wizję?
Na więcej mam, porno.
Mam, więcej porno, mam, dobra.
Mam UFO porno. Mam na to pomysł, mam na to wizję, ale wiecie, jak to jest.
No wiemy, dlatego pytam czysto teoretycznie. Tworzysz to sobie,
starszy,
jeśli...
Im starszy jestem, tym bardziej staram się nie planować i nie mieć oczekiwań. Bo wtedy się wkurwiam po prostu, okay. A nie chcę się wkurwiać. Chyba po prostu teraz taka zasada go with the flow mi odpowiada. Ciężka praca, zobaczymy, gdzie ja będę za 5 lat,
czyli
za 10.
Nie chcesz zaklinać rzeczywistości.
Myślę sobie, chciałbym po prostu ze swoją kobietą, z gromadką dzieci, jakiś dom w lesie.
A Polska? Czy zagranicę cię interesuje?
Ja kocham Polskę. Naprawdę kocham nasz kraj i im więcej podróżuję, tym bardziej doceniam nasz kraj. Mamy wspaniały kraj, przepiękny. Możemy narzekać na nas Polaków, na to, że jest zimno teraz, kurwa, słońce szybko zachodzi i nie możesz wyjść na plażę w shortach.
Ale ty się Polską potrafisz zachwycić.
Ale naprawdę, wydaje mi się, że pandemia też był takim, to był taki czas, gdzie ludzie zaczęli doceniać piękno naszego kraju. Mamy bardzo dobrą kuchnię, bardzo dobre jedzenie, bardzo dobre produkty. Dużo ludzi mówi po angielsku, co też jest problemem za granicą.
Że mówimy po angielsku jako Polacy.
Nie, ale
nie patrzyłem na to tak do tej pory.
Ale ludzie za granicą naprawdę nie mówią po angielsku.
Jest wiele krajów, w których jest to problem. Zresztą
Francja, Hiszpania,
Włochy,
Chiny, no, Włosi tak samo?
Tak, my w ogóle po angielsku nie rozmawiamy. Znaczy,
te wszystkie kraje skandynawskie są super, jeżeli chodzi o język angielski. Tak. No i wszystkie anglojęzyczne, tak? Tak.
Ale... Benelux jeszcze, nie? Tam Holandia, Belgia
tak,
też.
Tak, tak, tak. Ale... Naprawdę, Polska jest fajna i tak, widzę siebie za 10 lat, chciałbym, żeby tak było. Faktycznie jakiś dom albo w górach, albo nad morzem, wielkie studio, w którym po prostu będę miał widok na ten piękny widok. Widok na ten piękny widok.
To będzie musiał być naprawdę ładny widok.
To jest lupa. Widok na widok.
No, już mi się język plącze. Z gromadką dzieci, którym będę przekazywał swoją pasję, swoją wiedzę życiową ze swoją kobietą.
Byś adoptował?
Myślę, że tak. Myślę, że to też jest fajne. I patrząc na moich rodziców, no właśnie nie wiem, ile mam rodzeństwa, bo sytuacja, słuchajcie, jest cały dynamiczna. Czas dynamiczna. Bo chyba jednak mam nowego brata i nową siostrę. Jeszcze nie jest to potwierdzone, ale... ale tak to jest w mojej rodzinie, no i za to kocham moich rodziców. Wkurwiam się czasami na nich niemiłosiernie, bo jakby wychowanie dzieci, przekazywanie im...
Oj, cholernie trudna sprawa, szczególnie
jest jedno,
z taką gromadą.
Oni to potrafią, ale to wszystko też kosztuje. Moi rodzice mają 50 lat i mój tata tylko pracuje, moja mama od wielu, wielu lat zajmuje się dziećmi i domem. I rozmawiam z moimi rodzicami, mówię im, słuchajcie, odpuśćcie już, jakby zobaczcie, ile dzieci uratowaliście, ile miłości daliście nam, ile nam przekazujecie wartości wraz z dziadkami, co jest piękne, ale pomyślcie też o sobie, no już macie 50 lat, jak bierzecie kolejne dzieci, no to za 10 lat już będziecie, wiecie, no starzy, tak? I mój tata, miałem dokładnie, nie wiem, z tydzień temu czy dwa tygodnie temu z moimi rodzicami rozmowę na ten temat. I mój tata mówi, Adasiu, ale my nie potrzebujemy, żeby jeździć drogim samochodem, jeździć na wakacje, nie wiem, nawet teraz dwa razy w roku, czy jakieś inne dobra materialne. My czujemy, że naszą misją na tym świecie jest po prostu ratowanie dzieci, które nie miały szczęścia w życiu.
I dawanie im miłości, która jest towarem deficytowym dla nich, nie?
I tak jak, nie wiem, no uratowaliśmy ciebie, czy twoją siostrę biologiczną, czy inne dzieci, nie wiem, niepełnosprawne, które są w naszej rodzinie, to jest nasza misja. Nam jest okej. Nie pojedziemy na wakacje, jeżeli nas nie będzie stać. Luz. Nie mamy z tym problemu. Ważne jest to, że mamy misję taką, żeby przekazywać wartości, dawać miłość dzieciom, które tego nie mają. I tyle.
Czy ty pochodzisz z rodziny adopcyjnej, jeśli taka jest fraza?
Znaczy, to jest jakby oficjalnie, prawnie rodzinny dom dziecka, tak? Bo jeżeli chodzi o adopcję, to naprawdę ciężko jest ten cały proces sądowy przejść.
No tak, no, ale
wszyscy
to
czujemy się, wszyscy czujemy się rodzeństwem, mimo tego, że jesteśmy z różnych rodzin, wszyscy czujemy się razem rodziną. I to jest najpiękniejsze, co moi rodzice nam dali. No,
dlatego mówisz, że sytuacja jest dynamiczna, bo rozumiem, że myślą o kolejnej wójce, którą chcieliby przygarnąć pod własne dach. Piękna sprawa i wielkie szapoko
ja naprawdę
pod adresem rodziców.
Kocham ich nad życie i tak samo moich dziadków, bo wychowali moją mamę. To jest piękne, jak ludzie potrafią w dzisiejszych czasach rezygnować z własnej wygody, z własnego dobrobytu na rzecz innych ludzi i na rzecz tego, żeby dzielić się miłością, żeby przekazywać rzeczy, które naprawdę są ważne i które zanikają w dzisiejszych czasach, giną.
Mam nadzieję, że tego algorytm nam nie zabierze.
Tak, no, algorytmie, słyszy?
Spier.
No. Nie wiem, czy się to wydarzyło.
A ale... Jezus, aż mi się ciepło zrobiło. Nie, ale zawsze się wzruszam, jak mówię o moich rodzicach, bo ja uważam, że ktoś powinien albo napisać książkę o tej całej sytuacji, która się dzieje u mnie w domu.
Może
będzie. Bo to są wspaniali ludzie i uważam, że byliby wielką, wielką inspiracją dla wielu osób, którzy borykają się z tego typu problemami, zastanawiają się nad adopcją i no niestety ten stereotyp jest taki, że dziecko, które jest adoptowane, będzie miało, nie wiem, chujowe geny, będzie miało problemy z narkotykami czy z alkoholem.
Myślisz, że to cały czas
funkcjonuje? No, tak jest.
Albo sporno, nie daj Boże.
Ale tak, no niestety, tak niestety jest, bo też no, przez całe swoje życie rozmawiałem z wieloma ludźmi na ten temat, czy to młodymi ludźmi w moim wieku, czy starszymi. I większość osób właśnie zadawała mi takie pytanie, no dobra, stary, ale co, twoi rodzice się nie bali, że wiesz, jak wezmą jakieś tam dzieci, to będą jakieś problemy? I ja wtedy im odpowiadam, słuchajcie, to jak zostanie dziecko dane, jak zostanie to dziecko wychowane, to jest najważniejsze. Ile miłości dostanie, ile dostanie uwagi, czy będzie czuło się właśnie faktycznie częścią tej rodziny i dobrym człowiekiem, czy będzie się całe życie czuło jako odrzutek, jako śmieć.
Ja myślę, że ten stereotyp, jeśli mogę sobie pozwolić na taką tezę i teorię, bierze się z takiego niedofinansowania w oryginale i złego zaplanowania tych tak zwanych starych sierocińców, znaczy sierocińców starego rodzaju, prawda? I tego starego typu, i tego, że tych rodzinnych domów dziecka to jest jakaś taka To jest jakiś taki twór, myślę, o ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Tego wcześniej nie było, więc ten stereotyp ludzi, którzy wychodzą z tych domów opieki czy sierocińców, którzy są właśnie niedowartościowani albo ich tam jedynie ubierano i karmiono, a nikt nie zadbał o ten dobrostan ich psychiczny, no niestety dokładnie często się to później kończyło uzależnieniami albo jakimiś ciągotami do używek i tak się to też ucierało, tym większe gratulacje i pokłony dla twoich rodziców i dla wszystkich rodzinnych domów dziecka. Myślę, że powinniśmy je tutaj przy tej okazji złożyć.
Wielkie oklaski.
Wielkie oklaski, to podłożymy.
Jak szczęście spytać, nie czy to się wydarzyło, ale czy myślałeś kiedy, żeby poznać biologicznego twojego tatę?
Myślałem kiedyś o tym. Bo moją mamę znałem, ona mnie przez kilka lat wychowywała, przynajmniej próbowała. Ja mam nazwisko matki mojej w ogóle.
O,
okay. Nie wiem, kto jest moim ojcem i kiedyś tak nawet z czystej, wiecie, ciekawości po prostu chciałem zobaczyć, kto jest moim ojcem. Ale chyba zostawię to po prostu jako tajemnicę i nie będę się dowiadywał. Jakby mam super tatę, który mnie kocha, wiem, mieliśmy swoje
męskie rozmowy.
Męskie rozmowy, tak, jak miałem 14 lat, to pamiętam, jak wykrzyczałem tacie, że nie kochasz mnie. Tylko mój tata nigdy nie był wylewny, jeżeli chodzi o emocje. To mama była zawsze tą osobą, która dawała nam dużo takiej emocjonalnej miłości. A tata bardziej to pokazywał czynami, że zawsze mogliśmy na niego, możemy na niego liczyć. Ale w wieku 14 lat faktycznie zbuntowałem się i powiedziałem, nie kochasz mnie, nie jesteś moim ojcem. Dalej. No i wtedy mój ojciec chyba zrozumiał właśnie, że jednak musi nam też okazywać trochę takiej miłości, przytulić nas, nie wiem, czy powiedzieć coś miłego. I to też jest piękne, jak widzę, jak moi rodzice się zmieniają przez te wszystkie lata. Ja jestem u rodziców 22 lata. I nie zapomnę, jak rok temu w święta Bożego Narodzenia mój tata zawsze czyta Pismo Święte przed kolacją i normalnie słyszałem, jak mojemu tacie się głos załamywał, bo po przeczytaniu fragmentu Pisma miał swoją przemowę, w której powiedział, że bardzo się cieszy, że nas ma wszystkich, że jesteśmy w jego życiu, że jego życie wygląda tak, jak wygląda. Może wygląda inaczej, niż sobie to zaplanował, nie wiem, 20-25 lat temu, ale żebyśmy się cieszyli, że mamy siebie, żebyśmy się bardzo, żebyśmy bardzo pielęgnowali to, co mamy i dbali o to, bo to jest przepiękne mieć tak dobrą i kochającą się rodzinę. Wiadomo, każda rodzina ma jakieś tam swoje
problemy,
ale koniec końców jakby ja wiem i całe moje rodzeństwo i rodzice, że możemy na siebie liczyć. I tak jak wcześniej wspomniałem wam, że koniec końców czujesz, że jesteś sam, to
w tych momentach, między tymi momentami, w których czujesz, że jesteś sam, możesz poczuć, że jest, masz na kogo liczyć i jest wokół zawsze ciebie rodzina. Filozof trochę nam się tutaj...
Oj tak, rozwinął. No. Ode mnie wszystko.
Spodziewaliście się, że będzie tak poważnie?
Ja myślałem, że przyjdziesz, porapujesz i wyjdziesz, a ty po prostu postanowiłeś pogadać, postanowiłeś napowiedzieć kilka ciekawych, mądrych, a nawet takich no, wzruszających rzeczy.
Wydaje mi się, że jak już udzielam jakichś wywiadów, czy rozmawiam z kimś, to jednak no też to wywnioskowałem po tych shortsach, które sobie obejrzałem, że fajnie będzie z wami porozmawiać, że będzie to coś innego i że mam też trochę w głębi nadzieję, że ludzie, którzy oglądali program i którzy mieli jakieś tam myślenie na mój temat, zobaczą prawdziwego mnie. Taki, jaki jestem tutaj, goły przed wami. Ubrany, ale goły.
Goły to jeszcze, akurat goły to w tym portocie, który puścimy po.
Goły, ale ubrany.
Goły, ale ubrany. Adam Boguta, jedyny taki. Dokładnie. Zanim się pożegnamy z tobą pięknie, to jeszcze zadanie bojowe dla ciebie. Mateo, podprowadzisz zadanie, bardzo proszę.
Oj, pewnie. Masz jako zadanie, wręcz masz możliwość
zadania
na pytanie, albo jedno na każdą na głowę, albo jedno wspólne pytanie. Jest, czyli rolę się odwracam na chwileczkę.
Masz okazję się odwdzięczyć.
Ja nie robiłem researchu na wasz temat.
To masz utrudnione zadanie.
Tak jak wiecie, lubię po prostu przyjść i dać się ponieść emocjom. Ale mam do was takie jedno pytanie. Czy długo razem współpracujecie i czy dobrze wam się razem współpracuje i czy uważacie, że to będzie współpraca na lata?
Na lata.
I co, jakby, czym wy się uzupełniacie? Bo to też jest takie ważne, wydaje mi się, w prowadzeniu podcastów, wywiadów, żeby nie były te dwie osoby takie same, tylko jednak każdy wnosi co innego.
Mhm. Ja mam poczucie, że każdy z nas
Ja mam poczucie humoru. Myślałem, że powiesz.
A ten ma paski na koszuli.
A pan sędzia nie ma gwizdka.
A okej. Okay.
No, że obydwoje jesteśmy z kompletnie innej beczki.
Jest.
Inaczej podchodzimy do prowadzenia podcastu. Ja jakoś tam bardziej na luże lifestyle'owo tutaj. Dziennikarz z zawodu, jak taka
no, jak kto?
Szwajcar, nie? Tak łacza, nie? Trzyma rygoru. I były góry, doły. I zobaczymy, co dalej.
Ale będzie. Długo razem współpracujecie? Długo tworzycie?
No niby zaczęliśmy drugi sezon, no ponad rok, pod rok, nie?
Ponad 26 odcinków już.
Dokładnie. Wiesz co, tak, no na pewno jakby gdzieś tam się docieramy, natomiast pewnie nawet tak jak sobie obserwuję odcinek po odcinku, Mateo na pewno bardziej pyta emocjonalnie, wiesz, to co siedzi naszym gościom w głowie, w sercu i tak dalej, więc jest taki, bym powiedział, nie wiem, bardziej uczuciowy, empatyczny, a ja lubię wyciągać, wiesz, detale i kurwa sprawdzać tutaj, czy tu się to nie zdarzyło jakieś przekłamanie.
Okay.
Więc myślę, że to jest super balans, czy na lata zobaczymy, na razie gramy transze.
Jak ja to mówię, Will Smith,
słuchaj, może przyjdą jakieś nowe tatuaże na ciele i zobaczymy, natomiast no, mamy, wiesz, pomysł na to, żeby był to fajny, dobry, jakościowy podcast lifestyle'owy, dlatego zapraszamy też ludzi, którzy nas tak mile jak to zaskakują.
To pytanie o sobie, masz piercingi oprócz uszy?
No mam nos, mam uszy. No mam nos, mam okay, uszy. Okay. Ale dobra, teraz wpadłem na bardzo fajne pytanie.
Rozochodzi.
No tamto mi się wydawało takie.
Jednak.
Nie widziałem tak na szybko. Co ostatnio każdy z was zrobił dobrego dla siebie i dla drugiej osoby?
Mogę zacząć?
Proszę.
Ja się pokochałem samego siebie.
Rozwiń się.
No,
przez
długi czas czułem, że taki disconnected trochę. No i miałem potrzeby się wyciszyć, wrócić do siebie i zrozumieć znowu, kim jestem, co robię. Swoją wartość, taki nowy ja.
To jest bardzo ważne.
Takie też urzemienie się bardziej. Mm. Nie?
Dla kogoś?
Dla kogoś? Nie, na razie dla siebie robię.
Genialne.
Szczerze.
No, muszę się skupić na siebie znowu.
Nie? Żeby, z maską tlenową, najpierw ty, potem innym.
Dokładnie. Mm. Żeby ratować innych, musisz ratować siebie. Okay. Siebie uratowałem.
No wow.
Teraz czas na innych.
Dokładnie.
To może chcesz zdradzić jakiś plan, może masz w głowie na ratowanie innych?
Planów nie ma.
Mateo.
To się pojawi.
Uwielbiam.
Planów nie ma. To jest tak jak w piosence waszej, której tam piszę. W tekście jest... czekaj, jak to było? W tekście jest, że...
Pieprzy się?
Że kobieta pyta, czy miłość... Czy to będzie na zawsze? Ja mówię, nie wiem. Miłość jest zagadką. Nie.
Okay.
Zobaczymy.
Jak wszystko. Ojej, to dobrze, to Mateo, cieszę się, bo się pokochałeś i dokochałeś i miałeś na to czas, bo zrobiliśmy krótką przerwę w nagraniach. Ja, wiesz co, szukam też, dbam o to, żeby mieć dużą higienę myślenia, więc jak czuję, że mi się głowa zapętla, to muszę sobie zrobić taki prezent i...
Prysznic,
dokładnie.
Boże, Mateo, uwielbiam twoje poczucie humoru.
Trochę tak, obok. Wiesz co, ja uwielbiam, robię sobie wtedy taką laksującą kąpiel i sobie wtedy, wiesz, leżę w wannie z tymi kulami zapachowymi i tak dalej, jakaś świeczka i nie wiem, czy szczegółowej. To jest takie mega, no oczyszczające i fizycznie, i psychicznie. To jest dla mnie super ważne, więc od czasu do czasu...
Czyli taka kąpiel.
Zabieram się na randkę do wanny.
Okej.
A dla innych, wiesz co, bo ostatnio wpadłem w szał kupowania różnych gadżetów i śmiesznych dodatków do domu i nakupiłem ich sporo i pod nieobecność moich rodziców zaniosłem im do ich mieszkania i udekorowałem mamie nowy salon, więc jakby pomyślałem
to
sobie,
to były te wibratory?
Nie, to nie były te zabawki.
Przepraszam, ale muszę.
Nie, były to po prostu
akcesoria. Czy od tamtego czasu mama chodzi jakoś dziwnie zadowolona?
Dostała wazoniki i
tak to się tutaj, teraz nazywa.
Tu stawiam grubą kropkę, bo mama ogląda.
Ale to jest bardzo fajne.
Tak myślę. Myślę, że w takich małych gestach też okazujemy miłość, sympatię i to, że nam na kimś zależy.
Tak. to myślę, że możemy dziękować Trzebie
za... Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i naprawdę świetnie mi się z wami rozmawiało.
No widzieliśmy, że się rozchodziłeś na końcu. Tak, czuję, tak, że jakbyś, tak, może tak, chętnie byś odwrócił rolę, może przy swoim projekcie
prowadzący.
Dokładnie, słuchajcie. Czekam na zaproszenie.
Dziękujemy Trzebie.
Dzięki, mega miło was poznać i co? Życzę, żeby algorytmy wam sprzyjały w tych ciężkich czasach algorytmowych.
Dokładnie.
Bo naprawdę robicie fajną robotę. Dobrze się czułem z wami tutaj przez
godzinę z okładem.
Prawie.
No i co? Widzimy się na twoim koncercie jakimś.
Dziękuję. Zapraszam.
Zdecydowanie.
My z Oskarem się widzimy w kolejnym odcinku i jak zawsze, nie wiemy kto będzie, ale na pewno ktoś będzie.
A jeszcze chciałem podziękować widzom, którzy oglądali i wytrwali do końca.
Do końca.
Dzięki, trzymajcie się, hej.
Ciao.
Ciao. Dziękujemy, kochani.
Chwileczkę na okładkę.
Okładka.
A, dobra. Możesz chodzić.